Parę lat temu, w jakimś takim niedługim odstępie czasowym, zadzwoniło do mnie dwóch mężczyzn, prosząc o spotkanie, o rozmowę na temat ich sytuacji małżeńskiej. I tak się złożyło, że akurat z obydwoma umówiłem się tego samego dnia, godzina po godzinie. Żeby było jasne, żeby ktoś nie snuł czasem jakichś domysłów, o kogo to może chodzić, to powiem od razu, że nie byli obaj zbyt goszczy. Mieli spory kawał drogi do przebycia. Choć obaj byli rzeczywiście z naszej diecezji. Pierwszy z nich opowiedział mi swoją historię, która rzeczywiście była bardzo, bardzo smutna, ponieważ była to historia po prostu zdrady małżeńskiej. Zaczął rozmowę od tego, że właściwie on tak za bardzo to nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać, ale jego bliscy bardzo go do tego namawiali, wręcz naciskali, no i w końcu tak pod wpływem nacisków mówił: dobrze, no już przyjdę, pójdę do tego księdza, porozmawiam z nim. I opowiedział mi po prostu o tym, jak znudził się swoją żoną, swoim małym dzieckiem. Zakochał się w starszej od siebie o sporo lat kobiecie, która miała za sobą już kilka związków, nie wiem, czy sformalizowanych, czy nie, już nie pamiętam, i już do niej się wyprowadził. I chociaż ten mężczyzna na początku, tak jak powiedziałem, powiedział, że on właściwie nie ma ochoty ze mną, nie miał wielkiej ochoty ze mną rozmawiać, to jednak, kiedy zacząłem mu tłumaczyć, jakie są konsekwencje tego, co on robi, co może przeżywać jego żona, robił wrażenie, że jakby zupełnie sobie tego nie uświadamiał, co może przeżywać żona, którą zostawia z małym dzieckiem, to muszę powiedzieć, że zaczął z pewną uwagą słuchać. I konkluzja tej rozmowy była taka, muszę powiedzieć, że nawet jakoś tak bardzo się ucieszyłem, że pod koniec tej rozmowy ten mężczyzna robił wrażenie otwartego na zmiany, na nawrócenie. Także ostatecznie jakby umówiliśmy się, znaczy on się zgodził, że przeprosi swoją żonę i że pójdzie do niej z bukietem kwiatów, prosząc o jakąś szansę i możliwość naprawienia tej całej sytuacji i że on jednak z tamtą kobietą chce zerwać. Nie wiem, jak się ostatecznie jego losy potoczyły. Nigdy więcej już się nie spotkaliśmy, ale na pewno była to rozmowa, która dała mi poczucie sensu właśnie pomagania, rozmawiania. Choć mówię, w pierwszym momencie tej rozmowy wydawała mi się sprawa zupełnie beznadziejna. I zaraz po nim przyszedł na rozmowę ten drugi mężczyzna, którego historia w takim wielkim skrócie była następująca. Otóż wszedł w związek sakramentalny z kobietą, którą bardzo kochał, ale która, przynajmniej tak wynikało z jego słów, i nie miałem podstaw mu nie wierzyć. Okazała się osobą bardzo trudną w relacji. Ten związek stał się szybko związkiem bardzo toksycznym, gdzie ona stała się tak tą dominującą. Opowiadał pewne fakty, pewne szczegóły, które, mówię, uwiarygadniały rzeczywiście jego opowieść. To nie mogło być zmyślone, że na skutek tego związku popadł rzeczywiście w bardzo ciężki stan psychiczny. Dzieci tam się nie urodziły w tym związku, bo ona nie chciała. Jak się później okazało, po ślubie, przed ślubem wydawało się, że wszystko będzie normalnie. I po prostu w pewnym momencie za namową psychoterapeutów, lekarzy, po prostu postanowił od tej kobiety odejść. Robił to z ciężkim sercem, nawet z poczuciem grzechu, bo żył w przekonaniu, że nie wolno się rozwodzić, nie wolno rozstawać się z sakramentalną małżonką. No ale przyznał lekarzom rację, że no w zasadzie albo się z nią rozstanie, albo skończy w szpitalu psychiatrycznym, a może nawet jakąś próbą samobójczą. I kiedy już rozstał się z tą kobietą, poznał inną kobietę, Annę, z którą szybko złapał wspólny język i która swoją obecnością, najpierw taką w zasadzie przyjaźnią, postawiła go psychicznie na nogi. Spowodowała, że on nie dość, że wrócił do normalnego funkcjonowania, bo już nawet żył praktycznie non-stop na jakichś zwolnieniach lekarskich, to nawet po jakimś czasie przestał, nie miał już potrzeby brania jakichś leków psychotropowych i tak dalej, na których przez wiele miesięcy żył. No ale ta przyjaźń przerodziła się w pewnym momencie w taką rzeczywiście miłość, taką więź typową między mężczyzną a kobietą. Po prostu pojawiło się uczucie zakochania i on był świadomy tego, oboje byli świadomi, bo ona też wierząca, chodząca do kościoła, oboje byli świadomi tego, że tworząc taki związek, wchodzą w konflikt z przykazaniami Bożymi, z przykazaniem szóstym. Ale jednocześnie oboje widzieli dobro tego ich związku. I kiedy myśleli o tym, że powinni się rozstać, że powinni zerwać, to jednocześnie nie mogli tego zrobić, ale nie dlatego, że nie uznawali, że kwestionowali Boże przykazanie, tylko dlatego, że nie chcieli zniszczyć dobra, które się zrodziło. Oboje doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli się teraz po tym wszystkim rozstaną, to po prostu dojdzie do nowej krzywdy. On nie czuł się na tyle silny, i to widać było po nim, żeby teraz nagle żyć samotnie. Widać było, że cały czas ten związek, ta relacja jest dla niego niesamowitym psychicznym wsparciem. I ten mężczyzna zapytał mnie, co on ma zrobić? Czy on ma się rozstać z tą kobietą? Bo zamierzali, bo już rozważali związek cywilny, zawarcie cywilnego związku. Z tamtą kobietą już był po rozwodzie. Na jej żądanie zresztą on, z tego co pamiętam, to o rozwód nie występował, ale ona, tak jakby się poczuła w ogóle uwolniona od niego, czy w formie zemsty nawet chyba to trochę było, i on na ten rozwód się zgodził. I ten mężczyzna zadał mi pytanie, co on ma zrobić? Czy on ma odejść od tej kobiety? I ja mu powiedziałem, proszę pana, nie. Niech pan kupi bukiet kwiatów, niech pan jedzie czym prędzej, bo ma pan kilkadziesiąt kilometrów do przebycia, do swojej żony. Niech pan przed nią uklęknie i podziękuje jej i panu Bogu w jej obecności za to, że pan ją spotkał. Że ona stanęła na pana drodze i że jesteście razem. Po tych dwóch spotkaniach, które, tak jak powiedziałem, przypadkiem zupełnie się zetknęły, złączyły, nie? Odbyły się w ciągu 2 godzin. Tak usiadłem i naszła mnie taka refleksja, jak nieprzewidywalna jest posługa księdza w kościele. Jak nieprzewidywalne sytuacje mogą się pojawiać, i w jak nieprzewidywalny sposób będę rozwiązywał różne kwestie, różne problemy. Że w ciągu 2 godzin jednemu człowiekowi, który przyznaje się do łamania 6. przykazania, mówię, proszę natychmiast to naprawić. To trzeba zmienić. Tak być nie może. I za chwilę mówię drugiemu, który łamie 6. przykazanie, nie, proszę pana. Mówię coś zupełnie przeciwnego. Broń Boże, niech pan nie przestaje łamać 6. przykazania. Pomyślałem sobie, że może zadałem sobie pytanie, czy właściwie to zadałem to pytanie Panu Jezusowi. To była taka chwila też i refleksji mojej, ale też i modlitwy. Mówię, Panie Jezu, czy ze mną jest coś nie tak? I wtedy tak mogę obrazowo powiedzieć, że jakbym zobaczył Pana Jezusa szczęśliwego, zadowolonego właśnie z tego, w jaki sposób postępuje, który się pobłażliwie uśmiecha i mówi: ależ człowieku, przecież nigdy ci nie mówiłem, że życie jest proste i łatwe i że to wszystko można tak, o, nie? Czarno i biało. I widziałem, jak Pan Jezus, takie miałem wrażenie, że On się właśnie tak pobłażliwie uśmiecha i mówi: właśnie tak jest. Właśnie tak jest, takie jest życie, tak będzie. Przyzwyczajaj się do tego. I dlatego, moi drodzy, dużym przeżyciem dla mnie było to, co przeczytałem w adhortacji Amoris Laetitia, głośnej adhortacji, bo budzącej właśnie wiele kontrowersji, pytań w Kościele ciągle omawianej, dyskutowanej. A konkretnie mam na myśli numery, łatwo zapamiętać, 300 i 301. Lektura tego fragmentu, tej adhortacji była dla mnie dużym przeżyciem właśnie dlatego, że ona była dla mnie takim bardzo namacalnym potwierdzeniem tego, co parę lat temu właśnie doświadczyłem, przy czym oczywiście to nie była jedyna tego typu sytuacja. Ja tylko jakoś tak szczególnie ją zapamiętałem ze względu na tą zbieżność czasową, że te rozmowy odbyły się jedna po drugiej. I cóż czytamy właśnie w tym 300 numerze Amoris Laetitia? Papież pisze tak: biorąc pod uwagę niezliczoną różnorodność poszczególnych sytuacji, niezliczoną różnorodność poszczególnych sytuacji, takich jak te wymienione powyżej, bo tam wcześniej już jest to omawiane, można zrozumieć, że nie należy oczekiwać od synodu, ani też od tej adhortacji nowych norm ogólnych typu kanonicznego, które można by stosować do wszystkich przypadków. Możliwa jest tylko nowa zachęta do odpowiedzialnego rozeznania osobistego i duszpasterskiego indywidualnych przypadków, które powinno uznać, że ponieważ stopień odpowiedzialności nie jest równy w każdym przypadku, to konsekwencje lub skutki danej normy niekoniecznie muszą być takie same. Moi drodzy, dla mnie te słowa to jest właśnie dokładnie to, co Pan Jezus właściwie, tak bym powiedział, swoim wzrokiem, swoim pobłażliwym uśmiechem, swoim takim gestem aprobaty powiedział mi wtedy, kiedy rozmyślałem o tych dwóch spotkaniach, o których pokrótce opowiedziałem. Właśnie indywidualne rozeznawanie poszczególnych przypadków, gdzie stopień odpowiedzialności nie jest równy w każdym przypadku. I w związku z tym też konsekwencje czy rady, które ja jako ksiądz będę dawał, nie będą takie same. Wręcz można powiedzieć, będą radykalnie odmienne. Zadaniem, pisze dalej papież, zadaniem kapłanów jest towarzyszenie osobom zainteresowanym na drodze rozeznania zgodnie z nauczaniem Kościoła i wytycznymi biskupa. W tym procesie przydatne będzie dokonanie rachunku sumienia przez chwilę refleksji i skruchy. Osoby rozwiedzione, które zawarły ponowny związek, powinny zadać sobie pytanie, w jaki sposób zachowywały się wobec swoich dzieci, gdy związek małżeński przeżywał kryzys. Czy były próby pojednania? Jak wygląda sytuacja opuszczonego małżonka? Jakie konsekwencje ma nowa relacja dla pozostałej rodziny i dla wspólnoty wiernych? Jaki przykład daje ona ludziom młodym, którzy przygotowują się do małżeństwa? Moi drodzy, ja to, patrząc na te małżeństwa, które są czy były w naszym duszpasterstwie, uczestniczyły, tworzyły naszą wspólnotę przez te już w tej chwili 14 lat przeszło, to mogę śmiało powiedzieć, że z czystym sumieniem, że właśnie wiele niesakramentalnych małżeństw są dla swoich dzieci dużo lepszym wzorem życia małżeńskiego niż wiele małżeństw sakramentalnych. I myślę, że to nie mówię nic odkrywczego, że doskonale o tym wiemy. I warto to głośno powiedzieć, mówi to papież w adhortacji. I mówi dalej, szczera refleksja może umocnić zaufanie w miłosierdzie Boże, które nikomu nie jest odmawiane. Chodzi o proces towarzyszenia i rozeznania, który kieruje tych wiernych do uświadomienia sobie swojej sytuacji przed Bogiem. Właśnie jaka jest moja sytuacja przed Bogiem? Czy to, co robię, dzieje się z czyjąś krzywdą? Bo moi drodzy, to, że ktoś żyje w niesakramentalnym związku i znów powiem coś, co jest dla was oczywiste. To, że ktoś żyje w niesakramentalnym związku, to nie znaczy, że kogoś krzywdzi. Doskonale o tym wiecie. Często to słyszę z ust osób żyjących właśnie w małżeństwach niesakramentalnych. Mówią, ale przecież ja nikomu nie wyrządzam krzywdy tym związkiem. I trudno temu zaprzeczyć. Skoro ten ktoś został porzucony, skoro ten sakramentalny małżonek ma już swoją własną rodzinę, swoje własne dzieci i tam jest z tamtego związku zadowolony, jest mu dobrze. Chodzi o proces towarzyszenia i rozeznania, który kieruje tych wiernych do uświadomienia sobie swojej sytuacji przed Bogiem. Rozmowa z księdzem na forum wewnętrznym przyczynia się do tworzenia prawidłowej oceny tego, co utrudnia możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz kroków mogących mu sprzyjać i je rozwijać. Tutaj jeszcze dalej. A tak, i w tym momencie następuje numer 301. Jeszcze ważniejszy fragment adhortacji. Aby właściwie zrozumieć, dlaczego możliwe i konieczne jest szczególne rozeznanie w niektórych sytuacjach zwanych nieregularnymi, istnieje pewna kwestia, którą zawsze należy uwzględniać, aby nigdy nie pomyślano, że usiłuje się minimalizować wymagania Ewangelii. Tego należy strzec. Nie zmieniamy Ewangelii. Nie zmieniamy zasady nierozerwalności małżeństwa. Tego Kościół nigdy nie zmieni. Mówi papież dalej, Kościół dysponuje solidną refleksją na temat uwarunkowań i okoliczności łagodzących. Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej nieregularnej, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. To są właśnie te słowa, które budzą, myślę, bardzo dużo, może najwięcej w ogóle kontrowersji w całej tej adhortacji. Jeszcze raz powtórzę. Kościół dysponuje solidną refleksją. Dawniej tej refleksji brakowało. Na temat uwarunkowań i okoliczności łagodzących. Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej nieregularnej, czyli konkretnie żyją w niesakramentalnym małżeństwie, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Bo co to znaczy? Ja przez wiele lat, zanim pojawiła się adhortacja, to właśnie przeżywałem taki konflikt wewnętrzny. Bo jednak Kościół jakby nakazywał mi mówić wszystkim osobom żyjącym w małżeństwie niesakramentalnym, że żyją w grzechu ciężkim. Ale jednocześnie wiedziałem, że jeżeli ja do kogoś mówię, że ty żyjesz w grzechu ciężkim, popełniasz grzech ciężki, teraz, aktualnie, to ja jednocześnie daję mu do zrozumienia, że on powinien natychmiast z tym skończyć. A przecież ja nie mogę, tak jak nie mogłem temu drugiemu mężczyźnie, o którym opowiadałem, powiedzieć, tak, natychmiast proszę tę kobietę zostawić. Nie mogłem tego zrobić. Nie z jakiejś taniej litości nad nim. Tylko z troski, absolutnie kapłańskiej troski o jego zbawienie. I to był ten konflikt. Z jednej strony mówię mu, że on żyje w grzechu, a z drugiej strony mówię, proszę żyć tak dalej. Nie. I wreszcie adhortacja ten konflikt rozwiązuje. Mówi tak. Rzeczywiście, jeżeli jest sytuacja taka, gdzie zmiana, czyli zerwanie tego związku niesakramentalnego wiązałoby się z nowymi krzywdami, jeżeli wiązałaby się ze zniszczeniem jakiegoś ewidentnego dobra, które się dzieje, jakąś kolejną krzywdą właśnie, zwłaszcza dzieci, które są w tym związku, ale nie tylko, niekoniecznie to musi być krzywda tych dzieci. Tam wiedziałem, w tamtym przypadku, że Że przecież jeżeli oni się rozstaną, to ten człowiek wróci znowu do szpitala psychiatrycznego. To było widać. I to jest właśnie ta sytuacja, o której adhortacja mówi, że nie mamy prawa nazywać tej sytuacji trwaniem w grzechu ciężkim. I moi drodzy, będąc tu, ci, którzy już przychodzą tu na te nasze spotkania od dłuższego czasu, to już to pewnie robili nie raz. Czy już mają to nawet za sobą, już nie muszą tego powtarzać. Ale jeżeli ktoś z was jest pierwszy raz, jeszcze tego nie robi, niech sobie zada szczerze, uczciwie pytanie. Czy ten mój sakramentalny związek, którym aktualnie żyję, czy on się dzieje z czyjąś krzywdą? Czy ja kogoś krzywdzę, żyjąc w tym związku? Czy jest to krzywda, którą ewidentnie powinienem natychmiast właśnie zaprzestać, jakoś naprawić? A jeśli nawet, to czy podjęcie tych działań naprawczych, czy nie pociągnie za sobą jeszcze większego zła? Jeszcze większej krzywdy? I jeżeli, moi drodzy, w sumieniu, zwłaszcza zachęcam do uczestnictwa w naszych spotkaniach, nasze spotkania naszego duszpasterstwa są dobrą okazją właśnie do takiego nawet wspólnotowego rozeznawania właśnie tej swojej sytuacji. Czy też do rozmowy indywidualnej ze mną, czy z innym księdzem, który zechce z wami na ten temat rozmawiać. Róbmy to rozeznanie. Zróbcie uczciwie dla własnego spokoju wewnętrznego. Czy ja żyję w grzechu śmiertelnym? Bo wcale tak nie musi być. Chociaż łamiesz szóste przykazanie. Chociaż łamiesz szóste przykazanie. Nie, tego nie negujemy. To jest jakiś paradoks. Ale takie jest życie. Życie nie jest takie proste, jakby niektórzy chcieli, czy jak niektórzy sobie wyobrażają. Najbardziej zagorzali przeciwnicy właśnie tego zdania adhortacji, które przed chwilą przeczytałem, to są ludzie, którzy nie zetknęli się nigdy bliżej z tą problematyką związków małżeńskich niesakramentalnych. A więc właśnie, nie wszyscy, którzy żyją w tak zwanej sytuacji nieregularnej, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Na dziś Kościół, przynajmniej w Polsce, bo tak jak mówi Ojciec Święty, to jest w gestii biskupów. To musi być przemyślane, uzgodnione w gronie episkopatu danego kraju. Czy w związku z tym, na jakich warunkach, w jaki sposób te osoby zostaną dopuszczone do Komunii Świętej? To jest w gestii biskupów i bez porozumienia z nimi nie należy. Ja nie mogę nic zrobić. Ale nawet jeżeli dziś, aktualnie, księża biskupi zastanawiają się w Polsce, co w związku z tym, co napisał papież, co w związku z tym, że są też w Polsce małżeństwa niesakramentalne, które nie żyją w grzechu ciężkim, czy dopuścić ich do komunii i na jakich warunkach, póki jeszcze oni się zastanawiają, bo to jest rzeczywiście decyzja czy kwestia bardzo skomplikowana. Z tego względu, żeby nie spowodować wrażenia we wspólnocie wiernych, że Kościół odszedł od zasady nierozerwalności małżeństwa. Póki trwa ta sytuacja, to jesteście zaproszeni do przyjmowania Komunii Świętej duchowo. To nie jest to samo, co sakramentalnie, ale korzystajcie z tego. Korzystajcie z tego, czyli przeżywajcie Komunię Świętą mimo wszystko na każdej mszy świętej. Tyle, że duchowo. Na naszych mszach, tych comiesięcznych, jest pewna praktyka, o której powiem w odpowiednim momencie, która ma wam tym pomóc. I skoro już mówimy o Komunii Świętej, to podzielę się z wami, tak pomyślałem, że będzie może dobrze przytoczyć pewne słowa w moim odczuciu bardzo, bardzo mądrego, bardzo głębokiego teologa, ojca franciszkanina Richarda Rohra, amerykański franciszkanin, który w jednej ze swoich książek tytułem Medytacje codzienne, tak, ale, zamieścił taką właśnie krótką refleksję na temat Komunii Świętej, która wprost nie mówi o tej sytuacji, o tym, o czym dzisiaj sobie mówimy, ale która przykuła moją uwagę, dlatego że ona i wam, żyjącym w niesakramentalnych małżeństwach, ale też i całemu Kościołowi, właśnie tym, którzy nie potrafią jakby tego pogodzić, że jak, teraz co? Ktoś, kto łamie szóste przykazanie permanentnie, cały czas, ma przystępować do komunii? Te rozważania mogą pomóc komuś takiemu, ja takich ludzi też rozumiem, i te słowa mogą pomóc im jakoś przezwyciężyć ten konflikt, ten dylemat. I pozwólcie, że tym rozważaniem w ogóle zakończę tę naszą dzisiejszą refleksję. On pisze tak. Jest to taki mały rozdziałik zatytułowany Bóg jako dzielony pokarm. Ilekroć zaczynamy wykorzystywać ucztę eucharystyczną do określenia granic członkostwa, zamiast do głoszenia łaski i daru, pakujemy się w kłopoty. Taka już jest pokusa każdego wyznania, w którym praktykuje się Eucharystię. Zbyt często wykorzystujemy ją do oddzielania tych, którym wolno, od tych, którym nie wolno, a także godnych od niegodnych. Zamiast głosić, że każdy z nas jest kategorycznie niegodny i że tak naprawdę nie o godność tu chodzi. Gdyby chodziło o godność, któż mógłby stanąć przed Bogiem? Czy ci, którzy przyjmują Eucharystię, chcą w ten sposób powiedzieć, że są godni? Mam nadzieję, że nie. Zacznijmy od tego, że chodzi tu o zamanifestowanie własnego ja. Gwoli ścisłości my, katolicy, tuż przed podejściem do ołtarza oświadczamy: Panie, nie jestem godzien. I wydaje mi się, że w istocie wcale tak nie myślimy, a jest to jedynie nabożny blef. Tu wcale nie chodzi o godność. Chodzi raczej o ufność i poddanie się. Wszystko sprowadza się do zaufania i miłości. Jak zwykła była mawiać święta Teresa z Lisieux, którą zresztą wczoraj wspominaliśmy. Myślę, że to wyjaśnia radosny charakter, w jakim wiele osób celebruje Eucharystię. Zostajemy wciągnięci w bezmiar miłości i radości z powodu tak niezmiennej i niezasłużonej łaski. Przebić tego nie sposób. Wszystko, co możemy zrobić w czasie Eucharystii, to uklęknąć w miłości, a następnie stać w ufności. Święty Augustyn mawiał, że jeśli chcemy przyjąć właściwą postawę w modlitwie, powinniśmy stać wyprostowani i dumni, ponieważ już nie musimy bać się Boga ani przed Nim płaszczyć, skoro Bóg jest jak Jezus. Moi drodzy, bardzo bym się cieszył, bardzo się ucieszę, kiedy przyjdzie, jestem pewien, że przyjdzie ten dzień, kiedy już nikt nie będzie obruszał się, obrażał, buntował, gorszył, jak to czasem mówimy, na to, że niektóre małżeństwa niesakramentalne, niektóre osoby żyjące w związkach małżeńskich niesakramentalnych przystępują do komunii. Ale będą się cieszyć, będą skakać z radości, że również oni przystępują do stołu Pańskiego. Moi drodzy, marzy mi się widok tej radości i wierzę w to, że jeszcze przynajmniej za mojego życia dane mi będzie to zobaczyć.